Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, za konsoletą ojciec Mateusz i Kuba Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Dzisiaj porozmawiamy o nadwadze, otyłości u osób starszych, a naszym gościem jest pani magister Joanna Smarkusz. Witam.
Witam serdecznie.
Pani magister jest dietetykiem, jak również doktorantką w Zakładzie Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dlatego też jest najwłaściwszą osobą, aby porozmawiać o tym, dlaczego nas z wiekiem jest coraz więcej. Stajemy z niepokojem na wagę, albo nawet próbujemy unikać tej wagi, a nas przybywa. Kiedy mówimy o nadwadze, a kiedy o otyłości?
O otyłości mówimy wtedy, kiedy nasz wskaźnik BMI jest powyżej 30 kg na metr kwadratowy, zaś o nadwadze wtedy, gdy jest on powyżej 25 kg na metr kwadratowy. Ale na samym początku powinnam powiedzieć, co to jest wskaźnik BMI.
Chciałbym się o to dopytać.
Ten wskaźnik oceniamy, dzieląc naszą masę ciała w kilogramach przez nasz wzrost w centymetrach podwyższony do kwadratu.
I może każdy sam może wyliczyć taki sobie współczynnik, a najlepiej wejść na stronę internetową, są kalkulatory BMI i tam podając wagę, podając wzrost, możemy stosowny dla nas uzyskać wskaźnik BMI. Kiedy powinniśmy się zaniepokoić, jak nam wynik wyjdzie? Bo taka lekka nadwaga chyba nie jest szkodliwa.
Lekka nadwaga nie jest szkodliwa, tym bardziej, jeżeli na przykład uprawiamy różnego rodzaju sporty. Jesteśmy osobami aktywnymi fizycznie i wtedy, mimo tego, że wskaźnik BMI będzie na poziomie 25, 6, 7 kg na metr kwadratowy, faktycznie to nie oznacza nic złego. Możliwe, że ilość masy mięśni szkieletowych w naszym organizmie jest wysoka, stąd ten parametr jest wyższy. Zaniepokoić powinniśmy się wtedy, kiedy na przykład po okresie zimowym albo w okresie jesiennym coś zaczyna dziać się z naszą garderobą, czyli automatycznie zaczyna ona nam się zmniejszać i musimy wybrać się na zakupy. Czyli tak jak pan profesor wspomniał, zaczynamy się powiększać. Wtedy faktycznie powinniśmy zwrócić uwagę, czy tej tkanki tłuszczowej nie przybywa i czy nie powinniśmy wybrać się na przykład do dietetyka i ustalić, czy ten wskaźnik masy ciała jest prawidłowy, czy nie i czy możliwe, że powinniśmy wprowadzić jakieś zmiany w naszym sposobie żywienia.
A to nie jest tak, że ubrania na skutek prania się zmniejszają?
Jak najbardziej mogą się zmniejszyć na skutek prania, no ale jeżeli już połowa garderoby nie będzie pasować, no to to już jest jakiś impuls dla nas do zmian.
Czy oprócz wskaźnika BMI, który możemy wyliczyć, jest jakaś inna metoda, sposób, aby przeanalizować nasz kształt?
Jak najbardziej. Możemy wykonać badanie o nazwie analiza składu ciała. To jest badanie, które wykonujemy na czczo, najlepiej rano. Trwa chwileczkę, bo około minuty i na podstawie takiego badania jesteśmy w stanie ocenić to, co wcześniej powiedziałam, czyli właśnie masę mięśni szkieletowych, masę tkanki tłuszczowej w naszym organizmie, pojawianie się obrzęków, na przykład na kończynach dolnych, które też często może wiązać się z nieprawidłową masą ciała i jakąś jednostką chorobową, więc to jest dokładniejsze dla nas badanie, które możemy wykonać na przykład w gabinecie dietetyka albo u lekarza.
Oceniamy skład ciała. Na co w tym wyniku analizy składu ciała szczególną zwracamy uwagę w nadwadze, w otyłości?
Na procentową zawartość tkanki tłuszczowej i na zawartość tkanki tłuszczowej w kilogramach. Najczęściej mamy wartości prawidłowe i powyżej normy. Dla kobiet takie wartości prawidłowe zawartości tkanki tłuszczowej zawsze będą wyższe niż u mężczyzn. To jest związane z naszą budową, fizjologią. I wtedy, zależnie od naszej masy ciała, od naszego wzrostu i wieku, dobierane są normy dla tego parametru. I czy dietetyk, czy właśnie lekarz jest w stanie nam odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie mamy problem z nadwagą, z otyłością, czy wszystko z naszym organizmem jest w porządku i nasza masa ciała jest prawidłowa.
Ile tak tego tłuszczyku, tego ulubionego tłuszczyku w naszym organizmie powinniśmy mieć?
Dla kobiet taką wartością prawidłową to będzie w okolicach 18-28%, dla mężczyzn mniej, około 12-25% procentowej zawartości tkanki tłuszczowej.
To nie jest mało w takim naszej budowie ciała. To jest takie mocno pocieszające.
To nie jest mało, tym bardziej nie zapominajmy o tym, że tkanka tłuszczowa dla nas jest potrzebna i to też nie jest dobre, jeżeli tej tkanki tłuszczowej nam bardzo szybko i dużo ubywa. Powinniśmy zwracać uwagę na to, że ona związana jest z naszymi hormonami, między innymi cholesterol, którego bardzo wiele osób unika z różnego powodu, tak jak i może być niebezpieczny dla naszych tętnic z jednej strony, tak z drugiej strony dla naszego organizmu jest potrzebny, na przykład przy tworzeniu hormonów.
Oceniamy swoje ciało, możemy, każdy z nas może się pomierzyć metrem krawieckim i jest taki współczynnik talia biodra. O czym on może świadczyć?
Współczynnik talia biodra inaczej jest nazywany współczynnikiem WHR. I tak jak pan profesor wspomniał, wykonujemy pomiar najpierw naszej talii centymetrem, później naszych bioder. I tutaj uwaga, możliwe, że Krawcowa inaczej oceniłaby talię niż lekarz. Ze względu na to, że my talię w medycynie oceniamy na wysokości pępka, a biodra nasze oceniamy na wysokości najszerszego fragmentu naszego pośladka. Czyli obejmujemy centymetrem w tym miejscu, gdzie faktycznie jest najszerzej. Wtedy naszą talię w centymetrach dzielimy przez nasze biodra, otrzymujemy współczynnik. My ten wynik odnosimy tylko i wyłącznie do pacjentów już z otyłością. Nie bierzemy go pod uwagę, jeżeli mamy prawidłową masę ciała, prawidłowy skład ciała, wtedy jest on nam niepotrzebny. On nam pomaga w ocenie, gdzie ta tkanka tłuszczowa lubi się w naszym organizmie odkładać. Czyli czy bardziej pojawia się w okolicach brzucha i wtedy mówimy o otyłości typu jabłko, czy bardziej w okolicach naszych biodr, wtedy mówimy o otyłości typu gruszka, inaczej otyłości genoidalnej. Jeżeli ten parametr mamy powyżej 1, najprawdopodobniej mamy problem z otyłością typu gruszka. Jeżeli jest on poniżej 1, wtedy mamy problem z otyłością typu jabłko.
Czy klinicznie któryś z tych rodzajów otyłości jest bardziej niebezpieczny?
Bardziej niebezpieczny jest typ otyłości typu jabłko, oczywiście, ze względu na to, że tutaj stwarza on nam ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego. Czyli między innymi choroby serca, miażdżyca, ze względu na to, że mamy wysoki poziom tkanki tłuszczowej trzewnej. Spotykamy się teraz z sytuacją otyłości metabolicznej, czyli u pacjenta, który powiedzielibyśmy, że jest osobą zdrową, wygląda dobrze, tkanki tłuszczowej za dużo nie ma, okazuje się po wykonaniu badania analizy składu ciała, że zawartość tkanki tłuszczowej trzewnej, czyli tej, która okala nasze narządy wewnętrzne i też jest związana z otyłością typu jabłko, faktycznie jest na bardzo wysokim poziomie. Wtedy powinniśmy zwrócić na to uwagę, no i rozpocząć zmianę naszego trybu życia, włączyć aktywność fizyczną, zmienić troszeczkę dietę.
Tak na wyobraźnię chyba powinno zadziałać coś takiego, że ten taki brzuszek, który nam się pojawia, ten tłuszczyk, faltki dodatkowe, to też narządy, tak jak pani magister wspomniała, narządy, które są w środku, też są tym tłuszczykiem otoczone. Mhm. Szczególnie chyba niebezpieczne jest otoczenie tłuszczykiem naszego serca.
Serca, jak najbardziej wątroby naszych jelit, zwracamy uwagę na to, szczególnie u osób na przykład po 50, po 60 roku życia. Wtedy standardowo zawartość tkanki tłuszczowej może się zwiększać. Może mamy wtedy troszeczkę mniej aktywności fizycznej, może więcej troszeczkę mamy apetytu na niektóre produkty i wtedy to jest czas, aby o to zadbać i aby to monitorować.
Zbadaliśmy się. Wiemy, że współczynnik BMI, no jak dobrze, to mamy tylko powyżej 25. Jak mamy trochę pecha, jest powyżej 30. Inne analizy składu ciała, współczynnik talia biodra nie są dla nas przychylne. Wydaje się, trzeba by odpowiedzieć na pytanie, dlaczego? jest nas więcej.
No i tutaj pierwsza kwestia to jest, czy się ruszamy i czy uprawiamy jakąkolwiek aktywność fizyczną. Bardzo często z różnych powodów. Braku chęci, braku czasu, braku może osoby, która by nam towarzyszyła, a samodzielnie żadnej aktywności uprawiać się nie chce. Gdzieś tam te ćwiczenia uciekają. To jest jeden z głównych problemów, z którymi się borykają i osoby młodsze, i osoby w wieku podeszłym. Faktycznie tej aktywności fizycznej jest za mało, a to sprzyja nam odkładaniu tkanki tłuszczowej w naszym organizmie. Drugim problemem to jest to, że jemy troszeczkę za dużo w porównaniu do naszego zapotrzebowania. Czyli apetyt na produkty, czy słodkie, czy tłuste, mamy dość duży, a nie zawsze wiemy, ile faktycznie dla nas tego pożywienia powinno być podane, ile powinniśmy faktycznie spożyć na konkretny posiłek albo w konkretnym dniu. Jemy po prostu często za dużo, niż powinniśmy.
Jak się dowiedzieć, ile powinniśmy zjeść?
Ja zawsze zachęcam do wizyty u dietetyka i rozmowy z dietetykiem, który zwróci uwagę na różne aspekty. To, czy jesteśmy aktywni zawodowo, to jak wygląda nasz dzień, to jak pracujemy w domu na przykład. Warto zwrócić uwagę na to, jak wygląda nasz talerz. I bardzo prostym pomysłem jest podzielenie tego talerza na połowę. Połowa talerza to powinny być zawsze warzywa dla nas. I tutaj, czy warzywa w postaci surowej, czy gotowane, czy pieczone, ale bez tłuszczu na przykład, czy w rękawach do pieczenia, czy z niewielkim dodatkiem oliwy, ale dopiero po upieczeniu, będą świetnym pomysłem. Drugą połówkę naszego talerza możemy podzielić jeszcze raz na pół. I wtedy jedna z ćwiartek to będzie produkt białkowy, czyli na przykład kawałek mięsa, kawałek ryby, jajo, czy może nasiona roślin strączkowych, jak na przykład fasola, groch czy ciecierzyca. Zaś druga ćwiartka to będą tak zwane produkty węglowodanowe. A więc zwracamy uwagę, czy to na kaszę, czy na ziemniaki, czy na makaron, ryż, zależnie od tego, co lubimy i co, na co konkretnego dnia mamy apetyt.
Ale to jak duży talerz ma być? Idziemy do pizzerni i zamawiamy pizzę w średnicę. Jest, a talerze też są różne. Są talerzyczki malutkie i całkiem takie pokaźne.
Myślę, że talerz obiadowy to jest dla nas taki właściwy pomiar, jeżeli mówimy o posiłku głównym, czyli posiłku na przykład obiadowym albo o śniadaniu. Jeżeli już zwracamy uwagę na drugie śniadanie albo na podwieczorek, tutaj już mówię o małych przekąskach. To może być owoc, to może być jogurt, to może być jakieś warzywa na przykład, jakaś sałatka. Też różnica tyczy się kolacji. Na kolację już bym nie polecała tak dużej ilości produktów, jak na przykład na obiad, czyli tutaj już raczej skupiamy się na talerzyku mniejszym, wręcz deserowym. Im mniejsza kolacja, tym nasz przewód pokarmowy bardziej szczęśliwy i tym lepiej przespana przez nas noc, bo organizm nie musi skupiać się na tym, aby trawić pożywienie, tylko na tym, żeby faktycznie odpocząć i się zregenerować po całym dniu pracy.
Kiedyś spotkałem się z takim stwierdzeniem, że najważniejszym posiłkiem dnia jest śniadanie. Czy w dietetyce to prawda?
To prawda. Trzymamy się tego cały czas. Faktycznie warto zwrócić uwagę, jak dużo czasu mija od naszego ostatniego posiłku wieczornego do tego porannego. Często to jest nawet 12 godzin. Warto zwrócić uwagę, że organizm faktycznie jest wygłodniały. Potrzebuje energii na nowy dzień, bo możliwe, że za chwilę idziemy do pracy, aktywujemy się w jakiś sposób, idziemy na zakupy. I wtedy to śniadanie jest dla nas kluczowe. Śniadanie powinno być, tak jak inne posiłki, urozmaicone. Warto zadbać na przykład o pojawienie się pieczywa pełnoziarnistego, które dostarcza nam glukozy, węglowodanów. One są istotne, bo po tej przerwie nocnej faktycznie poziom glukozy we krwi może nam się obniżyć, a to może zachęcać do spożywania czegoś słodkiego. Rano warto też zwrócić uwagę na produkty białkowe. To może być standardowa jajecznica, to mogą być jakieś plastry wędliny na kanapce. No i jak najbardziej zachęcam do spożywania dużej ilości warzyw, bo one są dla nas świetne, jeżeli mówimy o witaminach, składnikach mineralnych.
Kakao?
Jak najbardziej, ale nie słodzone. A jeżeli już słodzimy i lubimy słodki smak, no to powinniśmy się ograniczyć na przykład do jednej łyżeczki. I tutaj bym poleciła na przykład zamiast zwykłego cukru albo syrop klonowy, albo cukier brzozowy, czyli na przykład ksylitol.
Mleko? kakao bez mleka nie smakuje.
I jak najbardziej, mleko oczywiście. Jeżeli tolerujemy dobrze laktozę i ogólnie dobrze czujemy się po mleku, nie ma takich zaleceń, które ograniczałyby nam jakoś to mleko i mówiły, że mleka pić rano nie można. Mówię o osobach zdrowych. Jeżeli chodzi o zawartość tłuszczu w tym mleku, no to ja bym wybierała 2% mleko. Warto zwrócić uwagę na to, żeby ono nie było w pełni tłuste, bo to jest dodatkowa wartość kilokalorii. Dla nas też nie polecałabym mleko 0%. Wręcz mówimy, że 0%, czyli zero sensu. Jest to mleko, które nie wpłynie na wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli witaminy A, D, E oraz K. Dlatego już lepiej na przykład tego typu mleko zastąpić tym mlekiem 2%. Będzie to dużo dla nas korzystniejsze.
Czyli takie prozdrowotne, które się reklamuje jako bardzo zdrowe mleko, nie do końca jest zdrowe.
Tak jest. Podobna sytuacja tyczy się na przykład produktów typu light albo produktów odtłuszczonych. One bardzo często na etykiecie mają napis 0% bez tłuszczu. Później zwracamy uwagę na etykietkę tego produktu z tyłu, no i widzimy, że dodatkowo został dodany cukier, tak aby faktycznie ten produkt nam smakował. Często, gdy zabieramy jakiś składnik z produktu, musimy dodać drugi składnik, tak aby on nadal był atrakcyjny dla konsumenta.
Nie do końca zdrowy.
Nie do końca zdrowy.
Mówiliśmy o aktywności ruchowej. Rozmawiając z panią magister, przypomniało się, że w naszej audycji często promujemy aktywność ruchową. Bardzo trafnie zwróciła pani uwagę na to, że potrzebujemy partnera do aktywności ruchowej, bo samemu ileż można chodzić, spacerować, jeździć rowerem w samotności. I tutaj w naszych audycjach pojawił się taki pomysł, pies na receptę.
I to jest świetny pomysł, myślę.
Pies wymaga spaceru z rana, wieczorem, niezależnie od tego, czy mamy święto, czy mamy wolny dzień, tą dawkę aktywności ruchowej powinniśmy sobie i dla naszego pupila zapewnić.
Jak najbardziej. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna w każdym wieku i wcale do aktywności fizycznej nie potrzebujemy specjalistycznego sprzętu albo specjalistycznych umiejętności. Tak jak pan profesor wspomniał, spacery to już jest dla nas świetna aktywność fizyczna. Może jazda na rowerze, może właśnie spędzenie czasu z naszym pupilem, z naszym pieskiem. Teraz bardzo ciekawa inicjatywa na wielu osiedlach też białostockich to są siłownie pod chmurką, z której też bardzo wiele osób przy pięknej pogodzie korzysta. I to jest świetna sprawa. Na urządzeniach, które tam się znajdują, jest specjalna instrukcja, jak na takim urządzeniu ćwiczyć. Więc nie musimy posiadać żadnych umiejętności. Wystarczy czasami podpatrzeć nawet u innej osoby, może się zapoznać, może porozmawiać. Bardzo często widzę jadąc do pracy osoby, które grupowo ćwiczą, a zapoznały się właśnie w tym miejscu, pojawiły się nowe znajomości. Więc z jednej strony działamy bardzo dla naszego zdrowia, dla naszej aktywności, fizycznej sprawności, ale z drugiej strony też możemy poznać nową, inną, ciekawą osobę.
Czy jest różnica w nadwadze otyłości u osób młodych, u osób starszych?
Jak najbardziej. Tak jak wspominałam, u osób po 60 roku życia zawartość tkanki tłuszczowej rośnie. Z roku na rok jest to fizjologiczne, czyli normalne, można by powiedzieć, ze względu też na naszą aktywność. Bardzo często osoby te przechodzą już na emeryturę. Ich aktywność taka w ciągu dnia obniża się. Dodatkowo też zwiększa się apetyt na różnego rodzaju produkty słodkie. Mówiąc o otyłości czy nadwadze u osób w wieku podeszłym, warto też zwrócić uwagę na jednostki chorobowe. Bardzo często osoby te mają jakieś inne choroby, z którymi się borykają, na przykład cukrzycę, nadciśnienie tętnicze. I tutaj mamy takie zamknięte koło. To może być po jednej stronie przyczyna, a z drugiej strony skutek też tej nadwagi i otyłości. Otyłość jest związana z wieloma chorobami. No i niestety nasz tryb życia może wpływać również na pojawienie się tego typu jednostek chorobowych.
W różnych artykułach, w publikacjach pojawia się takie sformułowanie jak pułapki żywieniowe. Co to takiego jest? Jak można popaść w pułapkę żywieniową?
Pułapki żywieniowe to jest to, o czym wspomniałam na przykład przy tych jogurtach albo przy tym mleku. Faktycznie bardzo często producenci żywności próbują nas zwabić pewien sposób do tego, abyśmy wybrali ich produkt. Warto zwracać uwagę na etykietę i na skład produktów. Czytając, co w konkretnym produkcie faktycznie się znajduje, zwracając uwagę na pierwsze produkty wymienione na liście, to ich jest w tym produkcie najwięcej. Więc jeżeli kupujemy wodę, wybierzmy tylko i wyłącznie wodę średnio, wysoko zmineralizowaną. Nie wybierajmy wody smakowej, bo gdy odwrócimy butelkę i sprawdzimy etykietę, okazuje się, że nie jest to woda, ale jest to napój, który jest dodatkowo słodzony z dodatkiem barwników albo aromatów. Podobna sytuacja tyczy się chleba. Chleb, taki najprostszy, to jest mąka, czasem drożdże, czasem zakwas, sól. Tak naprawdę to wszystko. Zwróćmy uwagę na bochenki chleba, które czasami sprzedawane są w sklepach i zobaczmy, że możemy znaleźć tam całą tablicę Mendelejewa, można powiedzieć, czyli ogrom dodatków do żywności, ogrom barwników. Często chleb żytni podrabiany jest i przez dodatek na przykład słodu jęczmiennego albo karmelu tylko udaje, że jest żytni, a mąki żytniej ma na przykład tylko 3% w całym składzie. Inne pułapki to są między innymi soki owocowe, które również mogą zawierać ogromne ilości dodanego cukru, a może dużo korzystniej zamiast kupić sok jabłkowy, lepiej jest zjeść jedno albo dwa jabłka i oprócz tego dostarczyć sobie witamin i błonnika pokarmowego, który jest dla nas bardzo istotny i zwraca się uwagę na jego zbyt małe spożycie w dzisiejszych czasach. Kolejne produkty to są słodycze. Słodycze, które chcą być zdrowe i które namawiają nas do tego, aby je kupić i mają taką łatkę, że jest to produkt fit. Ponownie powinniśmy zwrócić uwagę, czy nie są one słodzone syropem glukozowo-fruktozowym i czy nie zawierają oleju palmowego, bo to są produkty bardzo dla naszego zdrowia niekorzystne.
Przywołany do odpowiedzi olej palmowy. W większości produktów możemy to z tyłu na etykiecie znaleźć. Dlaczego jest tak popularny?
Olej palmowy jest popularny ze względu na cenę. Znów jest to kwestia po części marketingowa. Im taniej wyprodukujemy produkt żywnościowy, tym później z lepszą marżą jesteśmy w stanie go sprzedać. Faktycznie olej palmowy jest łatwo pozyskiwany, no i przez jego atrakcyjną cenę możemy spotkać go w większości produktów, tak jak olej kokosowy po części, albo syrop glukozowo-fruktozowy, który też nagminnie tak naprawdę już teraz się pojawia. Czasem wręcz można zwrócić uwagę w sklepach, że tylko świeże warzywa i owoce syropu glukozowo-fruktozowego nie mają. Reszta produktów gdzieś tam jest z jego dodatkiem. Niestety dzieje się tak dlatego, że my lubimy produkty tłuste i lubimy produkty słodkie, bo one wpływają na walory smakowe i na to, że te produkty faktycznie dużo bardziej nam smakują.
Smakuje lepiej, ale jest niezdrowe dla naszego organizmu.
Jest niezdrowe, ale to jest też kolejna sytuacja warta zauważenia. Coraz częściej producenci, na przykład polscy, na etykietach już zapisują, że produkt ma zawartość oleju rzepakowego albo jest z olejem jakimś innym, czy to słonecznikowym, czy olejem z jakichś pestek, na przykład winogron. Warto na to zwracać uwagę, bo producenci w ten sposób też chwalą się tym, że ich produkt jest dobry i widzą tą różnicę w jakości pomiędzy produktami z olejem palmowym.
Jakiś czas przeżyliśmy taki boom reklamowy na produkty kokosowe. Wszystko, co z kokosa, miało nas wyleczyć i uczynić szczęśliwymi. W ostatnim czasie jest bardzo duży odwrót. Pomyłka? Dlaczego tak się zadziało?
Olej kokosowy stał się bardzo popularny i tutaj znów użyję słowa marketing. Zrobił się popularny jako lek i panaceum na wszystko. Dodawany do posiłków, do produktów miał obniżać poziom tego złego cholesterolu, miał korzystnie wpływać na nasze serce i naczynia krwionośne. Tylko warto zwrócić uwagę na to, że jest to nadal tłuszcz. I to tłuszcz, który nie zawsze jest dla naszego organizmu dobry, ze względu na zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych w tym produkcie. Kwasy tłuszczowe nasycone są to kwasy, które pojawiają się też w maśle, produktach mlecznych między innymi. Oczywiście olej kokosowy jest to produkt pochodzenia roślinnego, ale możemy tak kolokwialnie porównać te produkty jeden do jednego, jeżeli chodzi o ich wpływ na organizm. Warto też zwrócić uwagę na to, że produkt ten stał się bardzo popularny i pojawiła się ogromna ilość różnego rodzaju producentów oleju kokosowego w Polsce. Skład i cena konkretnego produktu też wpływała na jego jakość. Czyli na samym początku produkt ten mogliśmy kupić za 30 zł za słoiczek, później mogliśmy już go kupić za 3 albo 5 zł za słoiczek. Niestety ten dużo tańszy dla naszego organizmu nie był korzystny, wręcz odwrotnie, można kolokwialnie powiedzieć, że zatykał nasze tętnice i wpływał niekorzystnie na nasz układ sercowo-naczyniowy. Ja zawsze swoim pacjentom staram się przekazać wiedzę, że to, co jest najprostsze, jest dla naszego zdrowia najlepsze. Czyli jeżeli mamy posmarować już pieczywo, wybierzmy zwykłe masło, ale posmarujmy kromkę pieczywa cieniej niż dodajmy do posiłku łyżkę oleju kokosowego, twierdząc, że jest to bardzo zdrowy produkt, a z drugiej strony zadziała on dużo niekorzystniej dla naszego zdrowia.
W naszej kuchni używamy różne rodzaju produkty tłuszczowe. Smalec czy olej?
Olej. Olej, chociaż miałam spotkanie z seniorami i rozmawialiśmy na temat smalcu i typowo gęsiego na przykład, który, jeżeli chodzi o właściwości zdrowotne, no nie do końca jest smalec dla naszego zdrowia dobry, ale faktycznie, jeżeli chodzi o walory takie smakowe, dużo lepiej działa niż oleje. Ja jestem fanką olei tłoczonych na zimno, oleju rzepakowego, to jest nasz polski olej, oleju lnianego, oleju z pestek dyni, z wisiołka między innymi, oliwy z oliwek. Jeżeli chodzi o smalec, od czasu do czasu, jeżeli ktoś jest wielkim fanem, myślę, że nic w małych ilościach też nie jest trujące i nie jest problematyczne, ale jeżeli mielibyśmy już po ten produkt sięgać codziennie, no to już warto by było się poważnie nad tym zastanowić.
Wspomniała Pani o tłoczeniu na zimno. Inny sposób pozyskiwania oleju to jest retyfikacja, nie wiem dokładnie, jak to się określa. Mhm. Czym się różnią te dwa procesy i dlaczego jest różnica w tym, jaki uzyskujemy produkt?
Kluczowa w tym wszystkim jest zawartość kwasów tłuszczowych, jednonienasyconych głównie. Wspominając o oleju rzepakowym albo oliwie z oliwek, warto wybierać tego typu produkty, bo one zawierają niezbędne kwasy jednonienasycone. Niezbędne, bo dla naszego zdrowia bardzo dobre. One są źródłem cholesterolu, tego dobrego, frakcji HDL, wpływają korzystnie na nasz układ sercowo-naczyniowy. Jeżeli poddajemy tego typu tłuszcz skomplikowanym procesom, te kwasy tłuszczowe niestety są bardzo nietrwałe i one bardzo szybko mogą ulec rozpadowi albo zostać przekształcone w kwasy tłuszczowe nasycone. Wtedy to jest tylko tłuszcz, to jest tylko produkt, który dostarczy nam energii, ale z punktu widzenia zdrowotnego niestety nie będzie dla nas już tak korzystny. Dlatego, jak wspomniałam, przygotowując na przykład rybę, mięso albo warzywa, warto sięgnąć po rękaw do pieczenia albo folię specjalną do pieczenia i wtedy dodajemy tylko niewielką ilość tego tłuszczu, a tą drugą część tłuszczu, którą dodalibyśmy do przygotowywania potrawy, możemy dodać już do potrawy gotowej. Wtedy nie tracimy tych kwasów tłuszczowych jednonienasyconych. Mówiąc o rybach, podobna sytuacja, tylko tutaj kwasy tłuszczowe wielonienasycone. Dorsz, łosoś, tuńczyk, to są ryby, które nam między innymi tych kwasów tłuszczowych wielonienasyconych dostarczą i to jest znów świetny pomysł dla naszego zdrowia.
Polska żywność. Wiele się o tym mówi, że wspaniała, zdobywa coraz większą popularność na Zachodzie jako ta najbardziej naturalna. Czy tak jest naprawdę z punktu widzenia dietetyka?
Podróżując po świecie, po Europie, naprawdę mam ogromne przekonanie i przeświadczenie o tym, że polska żywność jest na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście nadal powinniśmy zwracać uwagę na składy. Warto zwracać uwagę, co faktycznie do koszyka wkładamy i co kupujemy, bo między innymi chleb do chleba nierówny, czy też wędlina wędlinie. Aczkolwiek zwracając uwagę na jakość naszej żywności. Żywność w Polsce jest warunkowana bardzo wieloma aktami prawnymi i faktycznie producenci, mimo tego, że na wiele mogą sobie pozwolić, na wiele również pozwolić sobie nie mogą, tak jak na przykład odbywa się to w Stanach Zjednoczonych. Tam faktycznie warunki tworzenia żywności są dużo mniej kontrolowane niż w Polsce, między innymi, czy ogółem w Europie. Ilości oleju, czy palmowego właśnie, czy syropu glukozowo-fruktozowego, ogółem cukru w kraju tym, w państwie, dodawane są w ogromnych ilościach. U nas faktycznie są pewnego rodzaju obostrzenia.
To zresztą możemy zauważyć, jeśli ogólnie zaobserwujemy populację mieszkańców Stanów Zjednoczonych, to problem nadwagi, otyłości, i to tej otyłości skrajnej jest, widzimy na co dzień, na ulicach widzimy, że Amerykanie są społeczeństwem z dużym problemem
nadwagi i otyłości, jak najbardziej. Amerykanie niestety uciekają od aktywności fizycznej. Bardzo często poruszają się autami. My jesteśmy bardziej osobami aktywnymi w Polsce. Więcej chodzimy, więcej poruszamy się komunikacją miejską. Już teraz dużo więcej osób jest w stanie pozwolić sobie na samochód. No ale jeszcze lat 20-30 temu to nie było tak oczywiste, jak jest to w dzisiejszych czasach. Faktycznie w Stanach bardzo często osoby wręcz jadą do sklepu kilkaset metrów samochodem. No bo przejście się na spacer jest dla nich zbyt dużą aktywnością. To wszystko przekłada się na to, że tej tkanki tłuszczowej jest coraz więcej, no i ta nadwaga i otyłość straszy na każdym kroku.
Pani magister, jaką aktywność ruchową najlepiej lubi uprawiać?
Ja biegam. Biegam, uwielbiam biegać, chociaż mam wymówkę. Przez pewien okres czasu nie mogłam biegać, miałam bardzo duży problem z kolanem, ale jeżeli mamy dużą siłę woli i bardzo chcemy, powoli, powoli faktycznie możemy aktywność fizyczną wykonywać. I pod okiem też osoby, która się zna i która nam pomoże, w moim przypadku to był lekarz ortopeda, jak najbardziej jesteśmy w stanie tą aktywność wykonywać, cieszyć się zdrowiem.
My nie pójdziemy tak daleko, naszych słuchaczy nie będziemy zachęcać do biegania, ale będziemy zachęcać do spacerów.
Do spacerów jak najbardziej. Tutaj takie spacery hobbystyczne 30-40 minut. Bardzo mało osób zdaje sobie z tego sprawę, że na przykład jeżeli chcemy zredukować tkankę tłuszczową, czyli kolokwialnie mówiąc schudnąć, dużo korzystniej dla nas jest wybrać się na spacer godzinny i takim spokojnym tempem, marszem się przejść, niż na przykład biec przez 10 minut z dużą intensywnością. Wtedy tkanki tłuszczowej się niestety nie pozbędziemy. Będziemy zmęczeni, ale dla naszego organizmu wpłynie to na masę mięśni szkieletowych, a nie na tkankę tłuszczową, która aktywuje się dopiero po 40 minutach, 30 minutach aktywności fizycznej. Więc im spokojniejsza aktywność fizyczna, ale dłuższa dla nas, tym lepiej.
Jak radzić sobie z problemem? Aktywność, mam usprawiedliwienie, więc mogę sięgnąć po coś słodkiego, po batonik.
To jest bardzo łudzące i my ludzie mamy taką skłonność, że na przykład wybiorę się na siłownię albo pójdę na spacer, później mogę więcej zjeść. Albo następnego dnia pójdę na trening, bądź pójdę na dłuższy spacer i wszystko spalę. Niestety warto zwracać uwagę każdego dnia na to, co jemy i na porcje posiłków, jakie jemy, obojętnie, czy tego dnia idziemy na spacer, czy nie idziemy na spacer. Warto zwrócić uwagę tygodniowo, miesięcznie i rocznie na to, jak ten nasz styl życia wygląda, no i nie dodawać sobie na przykład dodatkowego kawałeczka ciasta tylko dlatego, że idziemy na spacer. Ten spacer ma być dla nas przyjemnością, ma być korzyścią dla naszego zdrowia, a nie usprawiedliwieniem zjedzenia dodatkowej porcji produktów albo posiłków.
Czy mamy szansę, nie sięgając po jakieś wyrafinowane wzory matematyczne, obliczeniowe, ustalić, ile możemy danego dnia zjeść?
Takim bardzo prostym wzorem może być pomnożenie naszej masy ciała przez 30 kilokalorii na dzień. Czyli na przykład dla osoby o masie ciała 70 kg to będzie 2100 kilokalorii. I to jest taki wzór plus minus. On jest oczywiście zależny od naszej aktywności fizycznej, od aktywności zawodowej, bo jeżeli więcej czasu spędzamy w domu, mniej się ruszamy, wiadomo, że ta ilość kilokalorii powinna być mniejsza niż jeżeli pracujemy i to pracujemy na przykład w ruchu albo dojeżdżamy do pracy, załóżmy na rowerze. Możemy oczywiście posiłkować się też wzorami, które również dostępne są w internecie. Bardzo często na stronach, na których możemy obliczyć sobie wskaźnik BMI, o którym wspomnieliśmy, możemy też obliczyć PPM, czyli podstawową przemianę materii, tą minimalną ilość kilokalorii, którą w ciągu dnia powinniśmy zjeść i tą wartość przemnażamy później przez współczynnik aktywności fizycznej. Im on mniejszy, tym powinien być na poziomie na przykład 1,2 bądź 1,4. Im wyższy, możemy przemnożyć tą wartość na przykład przez 1,7 bądź 1,9.
Serialowy ojciec Mateusz jeździł na rowerze. Jak nasz ojciec Mateusz, nie wiem, zapytamy po audycji, czy wędrówki rowerowe korzystnie wpływają na nasz organizm?
Jak najbardziej korzystnie wpływają na nasz organizm. Tutaj problemem mogą być stawy kolanowe. Warto wykonywać aktywność fizyczną, którą lubimy i która nie sprawia nam bólu i nie sprawia żadnego problemu. Rower jak najbardziej, na rowerze możemy spalić troszeczkę mniej kilokalorii niż na przykład maszerując. Zaś to jest znów kolejna aktywność fizyczna, którą najczęściej dużo dłużej wykonujemy. Wycieczki rowerowe czasami trwają wręcz 2 godziny bądź 3 godziny i wtedy tych kilokalorii spalimy dużo więcej niż na przykład przez godzinny marsz.
Ojciec Mateusz zobowiązał mnie do zadania pytania o post. Mhm. Broniłem się przed tym pytaniem. Mamy dopiero skończyliśmy Wielki Post i chwila takiego relaksu dietetycznego dla nas się należy. Jak z punktu widzenia dietetyka ocenia pani post?
Posty niektórzy określają jako na przykład niejedzenie przez tydzień, przez 2 tygodnie. Tego typu post dla naszego organizmu niestety zbyt zdrowy nie jest. Jeżeli mamy zamiar pościć...
Czyli taka głodówka.
Taka głodówka już pełna, na przykład 2-tygodniowa, jak najbardziej tego bym odradzała. Ale jeżeli pościć mamy 1 bądź 2 dni i zrobimy to z głową, jak najbardziej nasz organizm, a zwłaszcza przewód pokarmowy, może być nam nawet za to wdzięczne. Tylko warto zwrócić uwagę, żebyśmy się specjalnie do tego postu nie przygotowywali. Czyli na przykład dzień wcześniej nie musimy zjeść ogromnego obiadu i ogromnej kolacji z przeświadczeniem, że następnego dnia będziemy pościć. Znów górę bierze umiar. Czyli standardowo jemy tak, jak jeść powinniśmy, a następnego dnia albo możemy całkowicie ograniczyć spożywanie posiłków przez 1 dzień, wtedy bym to polecała w tygodniu. Jeżeli już chcemy pościć na przykład 2 dni, wtedy warto, aby 1 albo 2 małe posiłki w ciągu dnia się pojawiły. To nie muszą być posiłki takie duże objętościowe. To może być jakaś bułeczka na przykład z masłem, z białym serkiem. To może być kawałeczek ryby. To jest też zależne. Pod słowem post kryje się ogrom możliwości. Tak naprawdę. Część osób uważa to jako całkowitą głodówkę, część osób uważa, że pości, jeżeli spożywa na przykład 1 albo 2 porcje małych posiłków. I to jest też jakieś tam ograniczenie w porównaniu do standardowych dni.
Najkorzystniej byłoby z naszej diety jakie produkty wyłączyć na okres postu?
Oczywiście produkty tłuste, oczywiście produkty mięsne, oczywiście produkty, które mają duży dodatek cukru, między innymi jakieś słodycze, napoje gazowane. Raczej opierać się powinniśmy na warzywach, na owocach, na kaszach, pieczywie. Wydaje mi się, że jeżeli pościmy 1 dzień bądź 2, tego typu produkty w zupełności nam wystarczą.
Owoce, warzywa. Mamy swoje, polskie. Ostatnio taki boom medialny na awokado. Zdrowy to produkt, polecany.
Awokado to jest bardzo zdrowy produkt i to jest produkt, który niestety na naszych stołach gości za rzadko ze względu na cenę. I niestety wielu pacjentów, wiele osób nie może sobie na niego pozwolić, bo to jest nadal produkt dość drogi, ale produkt bardzo dobry dla naszego zdrowia. Tutaj powrócę do tych kwasów tłuszczowych jednonienasyconych, o których mówiłam przy oleju rzepakowym, oleju lnianym. Faktycznie jest to produkt, który tych kwasów tłuszczowych jednonienasyconych zawiera sporo i bardzo dobrze wpływa na nasz układ sercowo-naczyniowy. Więc mimo tego, że to jest tłuszcz, dla naszego organizmu jest to zdrowy tłuszcz. Ja na przykład stosuję awokado tak jak masło, czyli smaruję sobie nim pieczywo, gdy jest ono dojrzałe i jest to świetna alternatywa na przykład do kanapki z wędliną bądź z jakimś innym dodatkiem mięsnym. Bardzo dobry pomysł na przykład na post.
Produkt postny. Czy któryś z produktów takich popularnych powinniśmy na stałe wyeliminować z naszej diety?
Ja na pewno tak na stałe wyeliminowałabym produkty przetworzone. Co to oznacza? Czasami wydaje nam się, że kupujemy jakieś ciasteczka albo chrupki, które są dla naszego zdrowia dobre. Mają ładne opakowanie, jest czasami na nich napisane, że jest to jakiś produkt fit, ale gdy zwracamy uwagę na etykietę, faktycznie tych składników mają bardzo dużo. Przetworzone, czyli na przykład wstępnie przygotowane produkty mrożone, które są do odgrzania tylko i wyłącznie, albo do przygotowania w kilka minut. Produkty typu fast food, które możemy zjeść na szybko w niektórych restauracjach. To są produkty, które kompletnie z naszej diety powinniśmy wyeliminować, bo one mają ogrom cholesterolu oraz ogrom kwasów tłuszczowych nasyconych. Warto też wyeliminować słodycze z jadłospisu. To są produkty, bez których w zupełności nasz organizm sobie poradzi. Nazywamy je pustymi kaloriami. One nie mają żadnej wartości odżywczej. Pozostałe produkty, jestem zdania jako dietetyk, że wszystko dla nas jest dobre, tylko zawsze liczy się umiar, ilość produktów, które spożywamy oraz ich kompozycja w konkretnym dniu. Więc tak naprawdę wszystko dla nas jest zdrowe, tylko zależy kiedy i jak to jemy.
Był czas, że jajko, tradycyjny produkt na naszych stołach, podpadło dietetykom i był odwrót. Jak jest w tej chwili?
Jajko podpadło ze względu na żółtko tak naprawdę i ze względu na zawartość cholesterolu, ale ja jestem zdania, że jajko to jest dobry produkt. W żółtku mamy kompleks witamin, mamy kompleks składników mineralnych. To jest bardzo odżywczy produkt, który dostarczy nam wielu składników odżywczych. Na to powinniśmy zwracać uwagę w szczególności. Jeżeli zjadamy na przykład 2 jajka bądź 3 jajka dziennie, nie jest to dla nas duży problem, jeżeli taka sytuacja pojawia się na przykład 2 razy w tygodniu. Nie zachęcam do tego, żebyśmy jajka spożywali codziennie, na przykład w ilości 5, bo to już jest troszeczkę faktycznie przesada, nie samym jajkiem człowiek żyje. Ale z drugiej strony nie powinniśmy też tego produktu unikać jak ognia, stwierdzając, że jest to produkt dla nas niezdrowy. Dobrej jakości jajko naprawdę jest dużo lepsze niż słabej albo średniej jakości wędlina.
Czyli takie od krowy, kury, która wędruje po podwórku, tak, a nie jest zamknięta w klatce, nie widziała słońca, także to jajko ma inną jakość.
Znów wracam do tego, żebyśmy czytali etykiety i faktycznie na jajku odbita jest pieczątka. Jeżeli na samym początku tego kodu pojawia się 0 bądź 1, to jest jajko, po które powinniśmy sięgnąć. To oznacza, że ta kura była szczęśliwa, chodziła i grzebała sobie w ziemi. Jeżeli faktycznie już pojawiają się 2, 3 na początku tego kodu, warto się zastanowić, czy faktycznie po to jajko sięgnąć powinniśmy. Najprawdopodobniej jest to chód klatkowy i niestety ta kura nawet słońca możliwe, że w swoim życiu nie widziała. Bardzo często nawet to jest problemem, ale problemem są pasze, które tym kurom są podawane. Z dużą ilością substancji przyspieszających wzrost, przyspieszających czy też antybiotyków, które mają na celu tylko i wyłącznie zwiększenie sprzedaży i zwiększenie możliwości, jakie ta kura ma, jeżeli chodzi o znoszenie tych jaj. Dodatkowo zaburzone są często warunki, w jakich te kury żyją. Mam tutaj na myśli zaburzanie światłem niebieskim, takiego naturalnego dla nas naturalnej sytuacji dzień i noc. Czyli kura faktycznie gubi się i potrafi mieć dzień dwa razy dziennie tak naprawdę, tylko i wyłącznie w tym celu, żeby tych jaj było jak najwięcej. Niestety tego typu produkty dla nas to jest duży problem.
Drugim podpadniętym ziemniak. Od ziemniaków się tyje, ziemniaki są niezdrowe. Jak jest naprawdę?
No i tutaj znów najlepsza odpowiedź to jest wszystko to zależy. Jeżeli ziemniaka ugotujemy, teraz już dosłownie za chwilę pojawią się ziemniaki wczesne, na które wiele osób czeka. Jeżeli one nie będą...
Są już cypryjskie, są egipskie do kupienia.
Tak, tak, jak najbardziej. Jeżeli one nie będą z dodatkiem dodatkowego tłuszczu, czyli na przykład bez masła, bez jakiegoś, bez dodatkowej okrasy, to jest świetny produkt. To jest produkt niskokaloryczny, który jest też bardzo dobrym źródłem potasu dla naszego organizmu. Niestety ziemniak ma tą gorszą chlubę przez to, że my modyfikujemy ziemniaka. Robimy z niego na przykład placki ziemniaczane, pieczemy te ziemniaki z dużą ilością tłuszczu, robimy pire z masłem albo ze śmietaną. I wtedy faktycznie ta ilość kilokalorii jest dużo wyższa, no i przez to może ten ziemniak jest postrzegany jako produkt taki niezdrowy i wysokokaloryczny, ale tak w zupełności nie jest. Faktycznie taki ugotowany albo upieczony bez tłuszczu ziemniak to jest dla nas bardzo dobry produkt, po który spokojnie możemy sięgać 2-3 razy w tygodniu.
Ryż nie jest produktem dla naszego klimatu naturalnym, natomiast bardzo często po niego sięgamy, jest na stałe obecny w naszej kuchni. Tak powinno pozostać?
Jak najbardziej, o ile wybieramy ryż brązowy albo ryż dziki. Zwraca się uwagę na te produkty ze względu na zawartość błonnika pokarmowego. Błonnik pokarmowy przyspiesza perystaltykę naszych jelit. Wpływa na to, że nasze jelita stają się zdrowsze. Nie mamy problemu między innymi z zaparciami, które często u pacjentów, załóżmy po 60 roku życia, faktycznie możemy obserwować. Ryż ten znów przygotowywany na przykład 2-3 razy w tygodniu, jest to dla nas dobra alternatywa. Tylko znów my Polacy lubimy produkty rozgotowywać. Czy to makaron, czy to ryż, lubimy podgotować nawet dłużej niż na opakowaniu. On wtedy wydaje nam się prawidłowo przygotowany. Niestety ryż brązowy gotuje się dłużej, bo potrafi się gotować nawet 30 minut. Dobrze jest przygotować go al dente, czyli tak jak zgodnie z wskazaniem na opakowaniu, gotować go 28-29 minut, gdzieś tą minutkę tego czasu zabrać, wtedy faktycznie on jest dla naszego zdrowia jeszcze korzystniejszy. Nie wpływa tak znacząco na wzrost poziomu glukozy we krwi, jak to się dzieje na przykład po spożyciu takiego zwykłego białego ryżu, rozgotowanego jeszcze dodatkiem.
W dietetyce był taki boom na produkty musli. Powinniśmy po nie sięgać. Tam jest mieszanka różnych składników. Czy one są zdrowe dla nas?
Musli możemy zrobić samodzielnie w domu. Wymieszać różnego rodzaju płatki, dodać orzechy, żurawinę, rodzynki. Bardzo często musli to jest fajna alternatywa po świętach. My jesteśmy teraz po świętach wielkanocnych i faktycznie możliwe, że w domu zostały różnego rodzaju bakalie, orzechy. Możemy wymieszać te produkty z różnymi płatkami, czy to owsianymi, czy gryczanymi, dodać odrobinę miodu, dodać odrobinę masła i uprażyć w piekarniku. Od czasu do czasu mieszając, bo niestety nam takie musli lubi się przypalić i wtedy to jest bardzo dobra alternatywa, na przykład na śniadanie, czy do mleka, czy do jogurtu. Zwracam uwagę na takie musli gotowe, które może być już kupione w sklepie, tym bardziej, jeżeli ma ono łatkę fit albo zdrowe. Bardzo często niestety dodany jest dodatkowy cukier, a co gorsza syrop glukozowo-fruktozowy, o którym już dzisiaj wciąż chyba mówię, ale faktycznie no, to jest problem naszych czasów.
W dietetyce.
Tak.
Jakie produkty w naszym własnoręcznie przygotowanym musli powinny się pojawić, a których powinniśmy uniknąć?
Pojawić się powinno orzechy między innymi. Powinny się pojawić owoce suszone, na przykład morele, śliwki. One mimo tego, że zawierają sporo kilokalorii, bo na przykład garstka orzechów to potrafi być 300 kilokalorii bądź więcej, są to produkty dla nas bardzo odżywcze. Mają dużo składników odżywczych korzystnych dla naszego zdrowia. Powinniśmy rezygnować z produktów typu jak, takich jak czekolada na przykład, albo jakiegoś dodatkowego cukru, który nie jest akurat w tym produkcie konieczne. Możemy, jeżeli na przykład lubimy, aby musli chrupało, dodać różnego rodzaju pestki. Czy to pestki słonecznika, czy to pestki dyni, które faktycznie, gdy się uprażą, będą bardzo fajnym dodatkiem.
O diecie można byłoby rozmawiać wiele. Zawsze efekt chyba jednak osiągniemy, gdy będziemy po prostu jeść mniej.
Jeść mniej, jeść z głową, jeść z umiarem. To jest tak naprawdę złoty środek w tym wszystkim. Czytanie etykiet, zwracanie uwagi na to, co wkładamy do koszyka, co kupujemy. No i ruch, aktywność fizyczna to jest ta najważniejsza puenta tak naprawdę, która łączy się z naszą dietą.
My naszą audycję kończymy podsumowaniem. Mniej jeść, więcej się ruszać.
Zdecydowanie tak, zwracać uwagę na swój organizm.
Naszym gościem była pani magister Joanna Smarkusz, dietetyk z Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję pani magister za przybycie i bardzo ciekawe opowiedzenie o naszym jedzeniu.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia za tydzień.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoksja.